A teraz dzieci nasze prosimy na zajęcia do klubiku biblijnego. Także teraz będzie kazanie, a po kazaniu dopiero chrzest. Także dzieci mają swoje zajęcia w klubiku, tak? Tak jak mówiliśmy, dzisiaj mamy trochę zmian liturgicznych ze względu właśnie na uroczystość chrztu. A to dlatego, kochani, że przez chwilę chciałbym dzielić się Słowem Bożym, którym dzieliłem się 2 lata temu tutaj w tej społeczności. Dla niektórych z was będą to rzeczy, które są przypomnieniem. Dlatego proszę was bardziej o modlitwę niż słuchanie, bo dla niektórych z nas obecnych tutaj na tej sali mogą to być rzeczy nowe, a niezmiernie ważne. Są takie pytania, które w życiu musimy sobie postawić i każdy z nas w takiej czy innej formie takie pytania sobie stawia. Gdy tylko uzyskujemy choć odrobinę świadomości, gdy tylko choć trochę pojawia się myślenia w naszym życiu, jest takie pytanie, które stawiamy sobie, które przychodzi do naszego życia, jak już mówiłem, w takiej czy innej formie. A jest to pytanie jedno z najważniejszych w życiu. Stąd też znajomość odpowiedzi jest niezmiernie ważna. A jest to pytanie dotyczące życia wiecznego. W jaki sposób mogę znaleźć się w niebie? Co będzie ze mną po śmierci? Co się stanie, kiedy umrę? W jaki sposób mogę uzyskać życie wieczne? To jest jedno z tych pytań, które ludzie stawiają sobie w takiej czy innej formie na wielu etapach swojego życia. Przyznam się szczerze, że znalazłem jednego człowieka, który mi powiedział, że nigdy w życiu takiego pytania sobie nie stawiał. I powiem wam, że trudno mi jest w to uwierzyć. Ale przyjąłem to, skoro mi tak powiedział, przyjąłem to, że nigdy sobie nie zadał pytania dotyczącego o jego wieczność, o tym, co będzie z nim po śmierci, o tym, w jaki sposób spędzi swoją wieczność. Jak mówiłem, jest to jedno z najważniejszych pytań. Pewnego dnia uczniowie Pana Jezusa Chrystusa, podsłuchując jego rozmowę z pewnym młodzieńcem, o którym Biblia mówi, że był bardzo zamożny, zadali właśnie to pytanie. Pytanie, które brzmiało: w takim razie kto może być zbawiony? Inaczej mówiąc, w takim razie kto może pójść do nieba? W takim razie kto może mieć życie wieczne z Bogiem? To było pytanie, które nasunęło im się, gdy usłyszeli dialog Pana Jezusa z tym człowiekiem, o którym Biblia mówi, że był bardzo zamożny. Zadali to pytanie i byli bardzo zatrwożeni, a Pan Jezus udzielił im następującej odpowiedzi. Bo Pan Jezus jest najwłaściwszą osobą, do której z takim właśnie pytaniem warto się udać. Bo jeśli jest prawdą, że jest tym, za kogo się podawał, a podawał się za Syna Bożego i Zbawiciela świata, to chyba nikt lepiej od Niego nie zna odpowiedzi na pytanie, kto może być zbawiony. I posłuchajcie, jak brzmi Jezusowa odpowiedź na pytanie, kto może być zbawiony. Ewangelia Mateusza, rozdział 19, mówi tak. Jezus na zadane pytanie, któż może być zbawiony, spojrzał na tych, którzy to pytanie mu zadali i odpowiedział: u ludzi to rzecz niemożliwa. Pomyślmy przez chwilę nad tą częścią odpowiedzi. U ludzi to rzecz niemożliwa. To tak, jakbyś chciał coś osiągnąć, to tak, jakbyś chciał coś zdobyć, masz pragnienie osiągnięcia czegoś i pytasz się, w jaki sposób możesz to osiągnąć, a ktoś tobie mówi, to dla ciebie jest niemożliwe do osiągnięcia. Tak właśnie brzmi odpowiedź Pana Jezusa Chrystusa. Na pytanie, kto może być zbawiony, Pan Jezus odpowiada, dla ludzi to jest rzecz niemożliwa. U ludzi to jest rzecz niemożliwa. Cóż znaczy taka odpowiedź? Taka odpowiedź znaczy to, że żaden twój wysiłek, żadna czynność religijna wykonana nad tobą, urodzenie w takiej czy innej organizacji religijnej, w takim czy innym kościele, w takiej czy innej rodzinie. Kiedyś zadałem na obozie pytanie młodemu człowiekowi, czy jesteś zbawioną osobą, czy idziesz do nieba. Wiecie, jak mi odpowiedział? Jestem synem pastora. Na pytanie zadane Jezusowi, kto może być zbawiony, Jezus odpowiada: u ludzi to rzecz niemożliwa. Żaden ludzki wysiłek nie jest w stanie tobie ani mnie przynieść zbawienia. I gdyby to była cała odpowiedź Jezusa na to pytanie, to powiem wam, że dzisiaj marnujemy czas, siedząc w tym miejscu. To jest strata czasu. Biblia mówi, że w takim wypadku, jeśli to jest cała odpowiedź, jedzmy i pijmy, bo jutro pomrzemy. Hulaj dusza, może piekło jest. Ale to nie jest cała odpowiedź. Bo druga część tej odpowiedzi brzmi, wprawdzie u ludzi jest to rzecz niemożliwa, ale dla Boga wszystko jest możliwe. Co to znaczy? To znaczy, że dla osiągnięcia zbawienia musimy przyjąć to, co Bóg zorganizował. Żaden nasz wysiłek, żadna czynność religijna wykonana nad nami, urodzenie w takiej czy innej rodzinie, w takim czy innym wyznaniu, nie ma żadnego znaczenia, jeśli chodzi o osiągnięcie zbawienia. Zbawienie jest tylko i wyłącznie dziełem Bożej łaski. U ludzi to rzecz niemożliwa, ale u Boga wszystko jest możliwe. W takim razie musimy zgodzić się na Boży sposób uratowania, zbawienia człowieka. Ale możesz w tym momencie zadać sobie pytanie, a w zasadzie po co mi zbawienie? Po co mi uratowanie? Bo zbawienie to jest inne polskie słowo, bardziej komunikatywne dla nas może. To jest uratowanie od wiecznej zagłady, od piekła, a przeniesienie nas do życia wiecznego. W takim razie po co to jest w ogóle potrzebne? Apostoł Piotr w swoim liście mówi następujące słowa. Apostoł Piotr mówi o tym, że potrzebujemy zbawienia ze względu na to, że przyjdzie dzień w historii ludzkości, w której Bóg z powodu grzechu człowieka będzie sądził ziemię w ogniu. Apostoł Piotr dokładnie mówi w taki sposób. Ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną z powodu grzechu człowieka. Przyjdzie dzień, kiedy Bóg dokona sądu nad grzechem w ten sposób, że ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. I to właśnie z tego powodu człowiek potrzebuje ponadnaturalnego ratunku od Pana Boga. Ale wiecie, gdy o tym mówię, to często słyszę, ale to jest niemożliwe, żeby kiedyś w historii ludzkości przytrafił się taki kataklizm, żeby cała ziemia została zniszczona w ogniu. Ja wówczas zadaję pytanie. Czy człowiek posiadający obecne zdolności jest w stanie sam doprowadzić do takiego kataklizmu? Jak myślicie? Oczywiście, że jest. A cóż to dla wszechmocnego Boga? Ale gdy to mówię, ktoś mówi do mnie, bardzo często się z tym spotykałem. Nigdy w historii ludzkości nie było żadnej sytuacji, kiedy całą ziemię ogarnął kataklizm. Czy rzeczywiście tak było? Czy był jakiś moment w historii ludzkości, kiedy cała ziemia z powodu grzechu została zniszczona? Biblia mówi o tym wyraźnie, że było takie wydarzenie, które jest nazwane potopem. Nawet naukowcy współcześni odkrywają wiele dowodów na ten fakt. Spróbujmy przenieść się w czasy potopu. Wyobraźmy sobie, że tu jak siedzimy na tej sali, jesteśmy mieszkańcami ziemi tuż przed potopem. A ja postawię się w charakterze Noego. Bo ta ilustracja z potopu jest Bożą ilustracją tego ratunku, który Bóg wiele lat później złożył, dając Jezusa Chrystusa. Wyobraźmy sobie, że żyjemy w czasie potopu. I oto Bóg przychodzi do Noego i mówi, Noe, z powodu ludzkości cała ziemia zostanie zniszczona, zgładzona, wszyscy ludzie zginą. Ale za każdym razem, gdy w Biblii odczytam, że Bóg będzie dokonywał sądu nad ziemią i że będzie ją niszczył z powodu grzechu człowieka, to wiecie, co odkryłem? Że za każdym razem, kiedy Bóg mówi o sądzie, o takiej karze, to także pokazuje sposób ratunku. W jaki sposób ta zagłada z powodu grzechów może nas ominąć? Za każdym razem Bóg daje jakiś sposób ratunku każdemu człowiekowi, a daje go z powodu tego, że Bóg jest miłością. I Bóg nie chce, żeby ktokolwiek zginął. Tak czytamy w Bożym Słowie. Bóg chce, żeby wszyscy byli uratowani. Za każdym razem, gdy Bóg mówi o sądzie, o tym, że będzie kataklizm, że z powodu grzechu człowiek zostanie zniszczony, za każdym razem Bóg daje sposób ratunku. Tak samo jest w czasach potopu. Bóg przychodzi do Noego, mówi, zniszczę ziemię, ale słuchaj, Noe, jest sposób ratunku. Zbudujesz łódź. Znamy to, prawda? Łódź, która jest nazwana Arką. I oto niewinne drzewa zostają ścięte. Z niewinnych drzew robione są deski. I z tych desek robiona jest potężna łódź, która ma być Bożym sposobem ratunku człowieka z konsekwencji grzechu, a konsekwencją grzechu jest śmierć. Noe buduje Arkę. Buduje ją prawdopodobnie kilka lat. Każde ścięte drzewo, każda zrobiona deska to zwiastowanie. Przyjdzie na ziemię sąd z powodu grzechu ludzkości, ale jest ratunek. Ratunek jest w Bożym sposobie, a tym Bożym sposobem jest Arka. I oto wyobrażam sobie, choć Biblia o tym nie mówi, że Noe informuje o tym mieszkańców ziemi. Tak jak ja was dzisiaj informuję o tym. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy mieszkańcami ziemi w czasach potopu. Przychodzę do was i mówię, słuchajcie, będzie totalny kataklizm powodu grzechu. Ale jest sposób ratunku, tym sposobem jest Arka. I wyobraźmy sobie, że to jest właśnie Arka. I teraz chciałbym wam dać 4 ilustracje. Oto w tych czasach żyje największy grzesznik na świecie. Jest okropnym łobuzem. Ma na imię Krzysztof. I Krzysztof usłyszał, jest największym, nie ma większego drania na ziemi z czasów potopu. Krzysztof usłyszał, że z powodu grzechów będzie ginął, będzie ziemia zalana wodą, zostanie zniszczona. Usłyszał o tym, jest największym łobuzem. Usłyszał też o tym, że jest ratunek w Arce. I przejął się tym i skorzystał z Bożego sposobu ratunku i wszedł do Arki. Zginął w czasie potopu czy ocalał? Z jakiego powodu? Z tego powodu, że był łobuzem? Z tego powodu, że się poprawił nagle? Nie. Z tego powodu, że skorzystał z czego? Z Bożego sposobu ratunku, a Bożym sposobem ratunku była Arka. Ale obok Krzysztofa żył jeszcze inny łobuz, tak samo zły, no nie ma tutaj wątpliwości, tak samo zły jak Krzysztof. Usłyszał tę samą wieść, że z powodu grzechów będzie ziemia zniszczona, że z powodu grzechów będzie ziemia zalana. Usłyszał też, że jest sposób ratunku, jakim jest Arka, ale nie wsiadł do Arki. Zginął czy ocalał? A z jakiego powodu zginął? Z tego, że był łobuzem? Nie. Z tego powodu, że nie skorzystał z Bożego sposobu ratunku. Nie skorzystał z Bożego sposobu ratunku. Zostań, Grzegorzu, niech wszyscy wiedzą, jaki jesteś. Ale na ziemi żył bardzo święty człowiek. Na imię miał Marcin. Nie popełnił żadnego, to jest niemożliwe, ale wyobraźmy sobie, nie popełnił żadnego przestępstwa. I usłyszał, że z powodu grzechów Bóg będzie sądził ziemię, że cała ziemia będzie zalana wodą, ale że Bóg przygotował sposób ratunku. I tym sposobem ratunku jest Arka. Pomyślał o tym, mówi sobie, jestem święty, nie popełniłem żadnego grzechu, ale wejdę do Arki. Ocalał czy zginął? Co go ocaliło? Jego świętość? Nie. Ocaliło go to, że skorzystał z Bożego sposobu ratunku. Ale była inna święta osoba. Była inna święta osoba. Nie popełniła żadnego prawie przestępstwa. No prawie tak dobra jak Marcin, a może nawet ciut lepsza, bo ze mną mieszka i żyje od 20 paru lat. Pomyślała sobie, jestem świętą osobą, mnie to nie dotyczy i nie skorzystała z Bożego sposobu ratunku. Zginęła czy ocalała? A z jakiego powodu? Jaki grzech popełniła? Nie uwierzyła w Boży sposób ratunku. Zaufała w swoją świętość niż w Boży sposób ratunku. Inaczej mówiąc, z potopu mógł ocaleć tylko ten, kto co zrobił? Skorzystał z Bożego sposobu ratunku. Dziękuję wam bardzo, usiądźcie za chwilę jeszcze raz. I oto te dwie osoby są w środku. Wyobraźmy sobie, że jeszcze są na scenie. Są w środku Arki. Są w miejscu ocalenia, są w miejscu zbawienia. Już wiadomo, że śmierć ich nie dotknie, ponieważ skosztowali Bożego sposobu ratunku. Śmierć ich nie dotknie, bo skosztowali Bożego sposobu ratunku. Ale wyobraźmy sobie, że jeszcze deszcz nie pada. Jeszcze nie ma potopu. Zadam wam pytanie. Jeśli jeszcze deszcz nie spadł, to czy jest hipotetyczna taka sytuacja, że mogli być ludzie, którzy będą dobijać się do arki i próbować ich wyciągnąć z powrotem? Mają wtedy jeszcze możliwość? Mają jeszcze wtedy możliwość. Czy ci mają jeszcze możliwość wyjścia z arki? Myślę, że tak. Cóż takiego sprawiło, że ci, którzy pozostali i nie skorzystali z Bożego sposobu ratunku, już nie mieli wpływu na tych, którzy z Bożego ratunku skorzystali? Co się stało, że już ci, którzy zostali, nie mieli wpływu na tych, którzy skorzystali? To przyszedł potop. I w fizyczny sposób już potop na zawsze oddzielił tych, którzy nie skorzystali, od tych, którzy skorzystali z Bożego sposobu ratunku. Już po potopie ci nie mieli drogi powrotu, a ci nie mieli drogi wpływu. I wiecie, co mówi Biblia? Posłuchajcie, bo to jest niezwykłe zdanie. Je wypowiedział apostoł Piotr. Apostoł Piotr powiedział, że woda z potopu jest obrazem chrztu, który was zbawia, ratuje. Nie jest wprawdzie pozbyciem się cielesnego brudu, jest prośbą do Boga o czyste sumienie. I wiecie, ten tekst mnie kiedyś poraził. Bo skoro woda z potopu jest obrazem chrztu, to odpowiedzcie mi na pytanie, kto wówczas na całej ziemi został ochrzczony? Czy tylko ci, co byli w arce, czy wszyscy ludzie? Czy ten potop spadł na wszystkich, czy tylko na tych, co w arce? Na wszystkich. A kto ocalał z tego chrztu? Z chrztu ocaleli tylko ci, którzy wcześniej skorzystali z Bożego sposobu ratunku. Dlatego chrzcimy tylko tych, którzy wcześniej korzystają z Bożego sposobu ratunku. Jeśli ktoś jest chrzczony, a nie ma wiary i nie korzysta z Bożego sposobu ratunku, ten zabieg nic mu nie pomoże. Nie ma żadnego znaczenia. Nawet powiem więcej. Zabieg śmiertelny, ponieważ mówi, masz życie, a tak naprawdę życia nie wnosi. Chrzest ma wtedy znaczenie. I wtedy ma tę swoją rolę oddzielenia od innych, którzy jeszcze nie skorzystali z Bożego sposobu ratunku, jeśli wcześniej te osoby, które wyznają swoją wiarę w chrzcie w świadomy sposób, skorzystały z Bożego sposobu ratunku. Chrzest zawsze był, jest i będzie świadectwem śmierci wraz z Chrystusem i zmartwychwstaniem do nowego życia. I ta druga część, o której mówi chrzest, czyli zmartwychwstanie do nowego życia, jest udziałem tylko tych, którzy przed chrztem skorzystali z Bożego sposobu ratunku. Dla tych, którzy nie skorzystali, chrzest ma tylko połowiczne, niestety śmiertelne znaczenie, nic nie wnoszące. Ale chciałbym wam złożyć jeszcze jedną ilustrację, bo w ten sposób chcę coś powiedzieć o chrzcie i o całej drodze zbawienia. Bo podobna historia w podobnym wymiarze, może nie w podobnym wymiarze, ale w podobnej treści, wydarzyła się jakiś czas później. Oto niewola egipska. I wyobraźmy sobie, że część z nas to są Egipcjanie, a część to są Żydzi w niewoli egipskiej. Niewola egipska trwa ponad 400 lat. I pewnego dnia pojawia się Mojżesz. I żeby skrócić historię, dojdę do ostatniej plagi. Pewnego dnia przychodzi Mojżesz i mówi tak. Tej nocy przez całą ziemię egipską przejdzie anioł śmierci i zostaną zgładzeni z powierzchni ziemi wszyscy pierworodni. Bez względu na to, czy mają 100 lat, czy jeden dzień, jeśli ktoś jest pierworodny, zostanie zgładzony z ziemi. Ale za każdym razem, gdy wszechmocny Bóg, który jest miłością, mówi o karze z powodu grzechu, za każdym razem, kiedy mówi o sądzie, to daje swój sposób ratunku. Gdy za czasów Noego tym sposobem ratunku były ścięte żywe drzewa, które zostały zamienione w arkę, także za czasów Mojżesza takim Bożym sposobem ratunku był zabity baranek, niewinne zwierzę, którego krwią malowano drzwi i każdy, kto się schował za te drzwi, był ocalony. I moglibyśmy tę scenę powtórzyć raz jeszcze. Zaprosiłbym tutaj Krzysztofa, który jest największym łobuzem w okolicach, ale skorzystał z Bożego sposobu ratunku, posmarował drzwi krwią i schował się za te drzwi. Ocaleje? Ocaleje. Z powodu swojego łobuzerstwa? Nie. Z powodu tego, że skorzystał ze śmierci baranka, z tego Bożego sposobu zbawienia. Ale jest inny, święty grzesznik, Grzegorz, który zrobił masę grzechów. I pomyślał sobie, nie skorzystam. Popatrzył na drzwi pomalowane krwią, ale nie wszedł za nie. Zginął czy ocalał? zginął z tego powodu, że nie skorzystał z Bożego sposobu ratunku. Ale jest inna osoba. Marcin, który jest cudowny, święty, nie popełnił prawie żadnego przestępstwa, pomyślał sobie, posmaruję krwią drzwi i schowam się za nie. Zginął czy ocalał? Ocalał. Ocaliła go świętość? Nie, Boży sposób ratunku. I jest inna osoba, święta, ale nie skorzystała. Zginęła? Zginęła, bo nie skorzystała z Bożego sposobu ratunku. Wiecie, co jest pięknego w tym Bożym sposobie ratunku? W Bożym sposobie ratunku piękne jest to, że każdy z nas ma równe szanse. Bo jeśli na zbawienie trzeba sobie zasłużyć, zapracować dobrymi uczynkami, to wtedy nie mamy wcale równych szans. Bo niektórzy z nas na tej sali urodzili się w patologicznych rodzinach, od dziecka byli uczeni złych rzeczy. A niektórzy z nas zostali urodzeni w rodzinach chrześcijańskich, od dziecka byli uczeni miłości, dobrych zasad. Jeśli zbawienie jest z uczynków, to kto ma lepszy start? Oczywiście, że ci, którzy od dziecka byli uczeni dobrych rzeczy. Ale jeśli jest za darmo, jeśli zbawienie polega tylko i wyłącznie na skorzystaniu z Bożej oferty, z Bożego sposobu ratunku, wtedy każdy człowiek żyjący na ziemi ma równe szanse. I o to chodzi. I o to wyobraźcie sobie, jesteśmy w Egipcie. Część osób skorzystała z Bożego sposobu ratunku. Czy pozostali nadal w niewoli w ziemi egipskiej? Nie pozostali. Następnego dnia zapakowali walizki i zaczęli wychodzić z ziemi egipskiej. Bo jeśli oddałeś życie Zbawicielowi, jeśli skorzystałeś z Bożego sposobu ratunku i zrozumiałeś to, co On dla ciebie zrobił, już nigdy więcej nie będziesz chciał być taki sam. Będziesz chciał podejmować decyzje i będziesz poddawał się Duchowi Świętemu, Bożemu Słowu, żeby zmieniane było twoje życie. Człowiek prawdziwie zbawiony to jest człowiek, który nie zostaje taki sam. Bo często słyszę, aha, to skoro jestem w miejscu ratunku, to hulaj, dusza piekła nie ma. Teraz skoro jestem zbawiony, mogę żyć jak chcę. Nie. Jeśli jesteś zbawiony i naprawdę zrozumiałeś Boży sposób ratunku, to będziesz chciał żyć dobrze nie dlatego, żeby być zbawionym, tylko dlatego, że zbawiony jesteś. Zupełnie inna motywacja. I oto Izraelici wychodzą z Egiptu. Uciekają stamtąd, nie chcą pozostać w domu niewoli, bo chrześcijanin nie chce być nadal niewolnikiem grzechu. Chrześcijanin ucieka z tego miejsca. Ale co zrobił Egipt? Zostawił, odpuścił tak łatwo? Nie. Za chwilę Egipcjanie zaczęli biec za tymi, którzy skorzystali z Bożego sposobu ratunku. Zaczęli biec za nimi, żeby z powrotem wciągnąć ich w niewolę. Pamiętacie, do jakiego miejsca dotarli? Dotarli nad morze. Paweł, jakie? Czerwone. I co się stało? Morze się rozstąpiło i przeszli. Boże Słowo mówi, że przejście przez Morze Czerwone jest obrazem chrztu. Pokazuje, co wnosi chrzest. I zobaczcie, wchodzą Izraelici, czyli ci, którzy posmarowali krwią baranka drzwi i skorzystali z Bożego sposobu ratunku. A za nimi wchodzą Egipcjanie, którzy nie skorzystali z Bożego sposobu ratunku. Kto żywy wychodzi z tego chrztu? Kto? Izraelici, ponieważ wcześniej skorzystali z Bożego sposobu ratunku. I od tego momentu chrzest, przejście przez Morze Czerwone stało się granicą wolności. Granicą pomiędzy tym, co było w przeszłości, a tym, co jest w przyszłości. To wody Morza Czerwonego uratowały, zbawiły Izraelitów od ponownej niewoli. Od kary za grzech zbawiła ich krew baranka, ale woda uratowała ich od wpływu Egipcjan i od ponownego powrotu do niewoli. I zobaczcie, ta sama historia. Z chrztu, którym było przejście przez Morze Czerwone, żywi wyszli ci, którzy wcześniej skorzystali całkowicie z Bożego sposobu ratunku. Ci, którzy nie skorzystali, dla nich chrzest okazał się śmiertelnym niebezpieczeństwem. Przeżyli chrzest połowicznie, zostali zanurzeni w śmierć, ale nie doświadczyli tego, co chrzest wznosi, zmartwychwstania. Ale przejdźmy dalej, zbliżam się do finału. Dzisiaj Bóg w swoim słowie mówi, że ziemia i dzieła ludzkie na niej z powodu grzechu człowieka spłoną. Ale ten sam Bóg, który kilka tysięcy lat temu dał sposób ratunku, jakim była arka, a potem dał sposób ratunku, jakim był baranek niewinny, tak dzisiaj daje swój sposób ratunku i tym sposobem ratunku jest ofiara Jezusa Chrystusa. To jest Boży sposób ratunku. Spróbuję zilustrować wam to w sposób, który jest nielubiany przez mojego tatę. Ja rozumiem, dlaczego on w taki sposób tego nie chce, żebym ja ilustrował, ale rozmawialiśmy wielokrotnie, ale to jest obraz mój, dla mnie najbardziej bliski. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że wpada tu nagle jakiś człowiek z karabinem maszynowym, ja przepraszam za krwawe obrazy, ale to może chociaż po części pokaże to, w jaki sposób Bóg zostawił nam swój sposób ratunku. Wpada człowiek i mówi do mnie: hej Klecho, za chwilę wszystkich, którzy na sali tutaj siedzą, zabiję, chyba że zamiast nich dasz swoją córkę. I zamiast nich ja ją zabiję, a potem każdy, kto zanurzy rękę we krwi twojej córki, wypuszczony zostanie stąd na wolność. To będzie znak, że skorzystał z tej ofiary, którą ty złożyłeś. A jeśli nie zanurzy w krwi, zginie. I oto ja mam dylemat. Albo wy wszyscy, albo moje dziecko. Rozmawiam z moim dzieckiem i moje dziecko decyduje się oddać życie za was. I oto jest zgładzone. Ale żebyście wypuszczeni zostali na wolność, musicie dać znak, że korzystacie z tego sposobu ratunku przez zanurzenie ręki we krwi mojego dziecka. Jak myślicie, jeśli ten obraz byłby prawdziwy, zrobiłbym wszystko, żebyście skorzystali? Czy bym potraktował to lekko? Czy zrobiłbym wszystko, żeby każdy z was podszedł do ciała mojej córki i dotknął na znak skorzystania z tej ofiary? Oczywiście, że tak. Bo inaczej w przypadkach tych, którzy tego nie uczynili, ta ofiara byłaby na próżno. Zrobiłbym wszystko, ponieważ nie chciałbym, żeby to było na próżno. 2000 lat temu wszechmocny Bóg, widząc stan ludzkości, widząc nasz grzech, twój i mój, wiedząc, że nie jesteśmy w stanie własnymi uczynkami osiągnąć zbawienia, oddał swojego syna. Zadam wam jeszcze jedno pytanie. Gdybym znalazł inny sposób ratunku niż śmierć mojego dziecka, gdyby istniał inny sposób ratunku niż śmierć mojego dziecka, to znalazłbym taki sposób i poprosił, żebyście z takiego sposobu skorzystali? Oczywiście, że tak. Nie chciałbym zgładzić mojego dziecka. A jeśli oddałem moje dziecko, to co to znaczy? Że nie ma innego sposobu ratunku. Bóg nie miał innego sposobu ratunku. Oddał za nas swojego Syna Jezusa Chrystusa. On jest jedynym sposobem ratunku, Jego śmierć i Jego zmartwychwstanie. Jedyna rzecz, którą możemy zrobić, to skorzystać z Bożego sposobu ratunku. Boży sposób ratunku, a tym sposobem ratunku jest śmierć Jezusa Chrystusa. Stąd też Biblia mówi, zapłatą za grzech jest śmierć, ale darem łaski Bożej jest życie wieczne w Jezusie Chrystusie. Bo tylko śmierć Jezusa Chrystusa jest Bożym sposobem ratunku. Tylko śmierć Jezusa Chrystusa daje równe szanse każdemu. I jeśli pytasz się, co z muzułmanami albo co z ludźmi, którzy żyją w buszu, z Hindusami, to powiem tak, jeśli ja bym oddał życie mojego dziecka za każdego mieszkańca ludzkości, to zrobiłbym wszystko, żeby ta wieść dotarła i do Hindusów, i do ludzi w buszu. I zostawiam to Ojcu, a siebie stawiam jako narzędzie do tego, żeby innym opowiadać, że 2000 lat temu Bóg w miłości swojej za wszystkie nasze grzechy oddał Jezusa Chrystusa, że Jezus Chrystus jest jedynym sposobem ratunku dla człowieka. I Bóg chce, żeby każdy z tego sposobu ratunku skorzystał, przyjmując ofiarę Jezusa jako ofiarę za jego osobiste grzechy. Jezus Chrystus jest jedynym Bożym sposobem ratunku. A w takim razie po co chrzest? Chrzest jest dokładnie tym samym, czym był potop w czasach Noego i czym było przejście przez Morze Czerwone. Chrzest jest granicą pomiędzy starym życiem a nowym. Chrzest jest tylko wyłącznie dla tych, którzy skosztowali Boży sposób ratunku. Dla tych, którzy już nie chcą zostać tacy sami. Tak jak kiedyś potop za czasów Noego oddzielił grzeszny świat od tych, którzy skorzystali z Bożego sposobu ratunku, tak dzisiaj chrzest jest tego właśnie znakiem, że ktoś został oddzielony od tych, którzy jeszcze z Bożego sposobu ratunku nie skorzystali. Jak kiedyś przejście przez Morze Czerwone wyznaczyło granicę pomiędzy Egiptem, który był krajem niewoli, tak dzisiaj chrzest jest widoczną granicą pomiędzy tymi, którzy nie skorzystali jeszcze z Bożego sposobu ratunku, a tymi, którzy z Bożego ratunku chcą skorzystać. Stąd też Biblia mówi, że ci, którzy zostali ochrzczeni w Chrystusa, a wcześniej skorzystali z Bożego sposobu ratunku, to w czasie chrztu doświadczają ponadnaturalnej, duchowej rzeczywistości. Biblia mówi, że w czasie chrztu ci ludzie przyoblekają się w Chrystusa. I powiem wam świadectwo, które usłyszałem dwa dni temu, rozmawiając z Edytą i ze Staszkiem Bogulakami i Martą, która będzie miała dzisiaj chrzest. Rzecz się wydarzyła, niektórzy z nas znają pastora Paulsona, świetny nauczyciel Bożego Słowa. Opowiedział następującą historię. Było dwóch ludzi, dwóch przyjaciół. Prowadzili podobne życie, ale w pewnym momencie ich życia jeden poszedł drogą Chrystusa, a drugi postanowił żyć bez Jezusa. Jeden skorzystał z tej Bożej oferty, jaką jest Jezus Chrystus, skorzystał z Bożego sposobu ratunku, drugi nie. Ale ten, który nie skorzystał, po wielu, wielu latach pomyślał sobie, że chciałby spotkać tego swojego przyjaciela. A minęło już wiele, wiele lat. Nie wiedział, jak go odnaleźć, więc wiecie, co zrobił? Zrobił coś, czego człowiek nie powinien absolutnie robić. Co Biblia nazywa obrzydliwością dla Boga. Poszedł do wróżki, żeby wróżka wskazała mu adres tego człowieka. I ta kobieta, która miała kontakt z siłami ciemności, bo wróżbici tak mają kontakt z siłami ciemności, dokładnie mu powiedziała, gdzie ten człowiek kiedyś mieszkał, ale powiedziała takie zdanie. Twój przyjaciel już jest martwy, on nie żyje. Stało się to tego i tego dnia, o tej i o tej godzinie. Ale ten człowiek pomyślał sobie, to w takim razie odwiedzę rodziców tego człowieka, tego mojego przyjaciela, dowiem się, co się stało, w jakich okolicznościach zmarł. Pojechał więc pod wskazany adres, dzwoni do drzwi i wiecie, kto mu otwiera? Otwiera mu jego przyjaciel. On jest zdziwiony. Mówi, wróżka mówiła, że umarłeś. I powiedziała, że umarłeś tego i tego dnia, o tej i o tej godzinie. On się chwilę zastanowił i powiedział, wiesz co? To jest data i godzina mojego chrztu. Bo chrzest jest dla świata ciemności świadectwem, że dla tego świata już nie żyjesz, że jesteś martwy. Stąd też diabeł robi wszystko, żeby cię zniechęcić do takiego właśnie okazania swojej wiary. Więc zadam ostatnie pytanie. Skoro chrzest jest tak nieistotny, tak banalną czynnością, to dlaczego w Dniu Zielonych Świąt, gdy zebrane tłumy zapytały apostoła Piotra, zebrane tłumy, które uwierzyły już w Jezusa, zadały mu pytanie, co mamy robić, żeby być zbawionymi, i on powiedział tak, upamiętajcie się, czyli zmieńcie swój sposób myślenia, zmieńcie kierunek swojego życia. I wiecie, co jeszcze dodał? I dajcie się ochrzcić. Jeśli chrzest by nie był ważny, nie dorzuciłby tego zdania. Jeśli chrzest nie jest ważny, to dlaczego chwilę później w miejscowości Samaria, gdzie Filip i inni zwiastowali Boże Słowo, ludzie przychodzili tłumami do Jezusa Chrystusa. I wiecie, co z nimi robiono? Chrzczono ich. Jeśli chrzest nie jest taki ważny, to dlaczego ich chrzczono? A oto Filip dosiada się do doradcy królowej etiopskiej Kandaki, do ministra skarbu. Opowiada mu Ewangelię. I oto przejeżdżają nad jakąś wodę. Nie czytamy, nie wiemy, o czym w ogóle rozmawiali. Jest tylko jedno zdanie, które mówi, opowiadał mu o Jezusie. I gdy nadjechali nad wodę, ten człowiek, któremu opowiadano o Jezusie, spojrzał na wodę i powiedział, jest woda, co stoi na przeszkodzie, żebym został ochrzczony? W takim razie o czym musieli rozmawiać? Także o chrzcie. A oto apostoł Paweł spotyka uczniów Jana Chrzciciela. Oni już są ochrzczeni, wiecie? Oni już byli ochrzczeni. Apostoł Paweł ich spotyka, rozmawia z nimi, coś mu nie pasuje. I zapytał ich, jakim chrztem zostaliście ochrzczeni? A oni mu odpowiedzieli, zostaliśmy ochrzczeni chrztem Janowym. A on mówi, aha, to chrzest Janowy polega na tym, że Jan chrzcił was w nadziei, żebyście kiedyś uwierzyli w Jezusa. I gdy im to powiedział, wiecie, co z nimi zrobił? Ochrzcił ich. Wcześniej byli ochrzczeni w nadziei, że kiedyś uwierzą. Ale jak skorzystali z Bożego sposobu ratunku, to co zrobił? Ochrzcił ich po raz drugi, a tak naprawdę po raz pierwszy jako wynik ich osobistej wiary. Za chwilę będziemy uczestnikami tego właśnie wydarzenia. Nie jest ono banalne i bez znaczenia. Gdyby takie było, to nasz Pan Jezus Chrystus nie wydałby polecenia, nie powiedziałby zdania, które brzmi, kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony. Nie wydałby nam polecenia, idąc na cały świat, czyńcie uczniami wszystkie narody, a potem daje instrukcję, jak mamy czynić uczniami, chrzcząc, a potem ucząc wszystkiego, co On przykazał. skoro on uważa to za ważne, my też za ważne uważać musimy. Albo jesteśmy ignorantami w stosunku do Bożego Słowa. Chrzest jest dla tych, którzy skorzystali z Bożego sposobu ratunku. Jest granicą pomiędzy starym życiem a nowym życiem. Jest przyobleczeniem się w Chrystusa. Inaczej mówiąc, ubraniem Chrystusa na siebie. I od tego momentu człowiek, który jest ubrany w Chrystusa, który ma założonego na siebie w Chrystusa, jeśli Bóg na niego patrzy, to widzi w nim swoje dziecko. Jeśli inni wierzący na niego patrzą, to widzą w nim swojego brata czy swoją siostrę. Jeśli świat demoniczny patrzy na niego, to widzi w nich tego, który go pokonał. Stąd też chrzest jest tak bardzo istotny, ale jego warunkiem jest najpierw skorzystanie z Bożego sposobu ratunku, a tym sposobem jest Jezus Chrystus jako jedyna ofiara za ludzki grzech. I tego, czego sobie i wam życzę, to życzę wam po pierwsze skorzystania z Bożego sposobu ratunku, którym jest Jezus. Powiedzenia Jezusowi: zrozumiałem, o co chodzi w twojej śmierci i chcę z tego skorzystać. A on dokłada do tego obietnicę: nikogo, kto do mnie przychodzi, precz nie odrzucę. A potem, jak już skorzystasz z tego sposobu ratunku, nie zwlekaj, przejdź przez wodę, bo ona jest momentem, w której dzieje się duchowa rzeczywistość. To jest ten moment, który stawia granicę między starym światem a nowym. A potem prowadzisz nowe życie. Nie bez upadków, nie bez łez, ale życie już za wodą. A to jest już inny wymiar. A o tym, jeśli Bóg pozwoli, następnym razem pochylmy nasze głowy w modlitwie. Dziękujemy Tobie, Panie, za to, że to Ty w Jezusie Chrystusie dałeś nam możliwość uratowania od kary za grzechy. Dziękuję Ci za to, że to we krwi baranka jest jedyna możliwość ratunku. Panie, wiemy, że Ty nie chcesz, aby ktokolwiek zginął, a ja Ciebie proszę, aby każdy z nas, jak tu jest obecny, skorzystał z tego sposobu ratunku. A też, Panie, chcę Ciebie prosić, abyś tym, którzy z Twojego sposobu ratunku skorzystali, pokazał, Panie, co jest istotą chrztu. Co jest istotą tego właśnie wydarzenia. Panie, abyśmy nie traktowali go lekko, ale z głęboką świadomością, bo Ty nie wymyślasz sakramentów dla samych sakramentów, ale to ma duchowe znaczenie. Panie, i proszę Cię, aby dzisiaj Marta i Damian, Panie, doświadczyli tego wszystkiego, co chrzest wnosi. Tej Twojego przyobleczenia się w samego Ciebie, o co dzisiaj Ciebie prosimy. Amen.